To magazyn Między Nami Zwierzętami, jak w każdą środę od 20 do 22. Ja zacznę może od tego właściwie wpisu, który umieściłam na fanpage'u audycji Między Nami Zwierzętami. Przeczytam to państwu. 1 kwietnia przeczytałam na stronie Gazety Wyborczej Zielonogórskiej, że prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki przemyślał sprawę i nie pozwoli już więcej na wycinkę drzew w mieście, że nie chce być postrzegany jako czerwony drwal, ale jako zielony ogrodnik. Będzie dbał o zieleń w mieście. Zapomniałam zwyczajnie, czytając już wieczorem, że jest to prima aprilis. Pomyślałam sobie, super, ludzie się zmieniają, może Janusz Kubicki też zmienił swoje podejście, przynajmniej przed wyborami. Po chwili do mnie dotarło, że to żart. Dziwny to żart, przyznacie sami, śmiać się z tego, że człowiekowi zaczyna zależeć na przyrodzie. Wcale nie było mi do śmiechu. Poczułam raczej żal, że tak fundamentalna kwestia jak ochrona przyrody może stać się zarzewiem konfliktu między ludźmi, którym właściwie chodzi o podobne sprawy. Rozmawiałam kilka dni temu z nowym dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, panem Wojciechem Grochalą, który, jak sam określił, nie jest tutejszy i patrzy na Zieloną Górę z dystansem. Zapytał, czy wiemy, w jaką stronę zmierza miasto, jak ma się rozwijać, w którą stronę pójść i, co najważniejsze, jak zamierzamy wykorzystać ten przeogromny kapitał, jakim są lasy i zieleń w Zielonej Górze i wokół niej. I że są to pytania także dla kandydatów na prezydenta Zielonej Góry. Od dzisiaj więc w audycji Między Nami Zwierzętami, która także traktuje o przyrodzie, często to państwu przypominam, rozpoczynam cykl rozmów z ludźmi, którzy mogą mieć realny wpływ na rozwój Zielonej Góry, ze społecznikami, biologami, obywatelami, no i oczywiście także kandydatami na prezydenta, na temat właśnie przyrodniczej wizji miasta. Więc dokąd zmierzamy w tej wycince drzew, spornej rewitalizacji wizji zieleni? Zapytam pana Tomasza Nesterowicza, kandydata na prezydenta Zielonej Góry. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
Sebastiana Pilichowskiego, edukatora przyrodniczego z żywej edukacji. Na zlecenie Urzędu Miasta wykonałeś inwentaryzację drzew.
Przydrożnych, przegląd.
Przypominam, bo to ważne.
Zgadza się.
Joanna Lidan, prezes Zielonogórskiego Towarzystwa Upiększania Miasta, także jest gościem.
Dobry wieczór.
Paweł Zalewski, członek Ruchu Miejskiego Zielona Góra.
Dobry wieczór.
Niebawem dołączy też do nas telefonicznie prezes NC Investment, pan Piotr Laszkiewicz, który jest szefem firmy deweloperskiej i opowie, myślę, bardzo ciekawą i chyba już teraz w Polsce znaną historię o przesadzeniu dębu szypułkowego. Ja może na początek przeczytam artykuł 74, niecały, Konstytucji Rzeczypospolitej. Chodzi mi o punkt 2. Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. 3. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. I 4. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska. Ja mam wrażenie, że te słowa właściwie straciły znaczenie. Bo co to znaczy ochrona środowiska dzisiaj? Joanna.
Ja się często podpieram konstytucją, korespondując z urzędnikami. W momentach, kiedy mieszkańcy jakiejś miejscowości proszą mnie o pomoc w obronie, nie wiem, alei czy jakichś pojedynczych drzew. I pisząc, właściwie zawsze podpieram się konstytucją, bo mam wrażenie, że urzędnicy właśnie w dzisiejszych czasach zapomnieli, że są również przez konstytucję naszego państwa zobligowani do tego, żeby chronić środowisko naturalne i że kiedy robią jakąś inwestycję, muszą zrobić wszystko, żeby jak najmniej tą przyrodę, to środowisko zniszczyć. Dlatego rzeczywiście obserwując to, co się w dzisiejszych czasach właściwie dzieje przez ostatnie kilka lat, ja mogę spokojnie powiedzieć, że urzędnicy naprawdę w wielu miejscach w naszym kraju zapomnieli, że konstytucja obliguje ich do tego i należy im o tym po prostu przypominać.
Chciałam dzisiaj porozmawiać na temat wizji. Chciałabym uniknąć może też w tej audycji takiego zwykłego narzekania, ale zapytać was, moich gości, państwa gości, o to, jak powinna właśnie, w jakim kierunku powinna rozwijać się Zielona Góra, jeśli chodzi o zieleń. Czy Zielona Góra ma plan taki wieloletni, którego założenia są realizowane. Czy ktoś z was zna ten plan? Taki właśnie dotyczący zieleni, drzew, krajobrazu, nie kwiatków.
Jest coś takiego jak strategia Zielonej Góry, która zakłada różne rzeczy związane z rozwojem miasta, ale między innymi zakłada to, że Zielona Góra ma być miastem zielonym i dbającym o środowisko naturalne.
No to jest dokument tak stary, że już archiwalny. Niestety z tego, co można dostrzec w mieście, najwyraźniej włodarze chyba go nie czytali, mam takie wrażenie. Bo to jest rzeczywiście stary dokument, potem po połączeniu, tak? Bo my już jesteśmy w trochę nowej rzeczywistości. My jesteśmy w rzeczywistości szóstego co do wielkości miasta w Polsce.
Panie Tomaszu, pan Tomasz Nesterowicz, bo głos trochę się zmienił.
Tak, no niestety święta, zmiany temperatur.
Czy ten plan, ta strategia za pana czasu, bo pan też przecież w Urzędzie Miasta pracował przez długi czas, obowiązywała? Może pan po prostu opowie, jak to wygląda?
Znaczy ja mam wrażenie, że te ostatnie 4 lata to jest jakiś ewenement, tak? Bo jakieś zmiany wcześniej były realizowane, ale nie na taką skalę jak teraz. I widać, że bez żadnego planu, gdybym miał określić, jaki jest plan w Zielonej Górze, to ja bym powiedział, że oszczędnościowy. Po prostu nazwa Zielona Góra jest za długa i robimy wszystko, żeby było tylko góra. Bo takie można odnieść wrażenie, tak patrząc na to, co się dzieje w mieście. Tak na poważnie, no. Tak naprawdę to, czego w mieście dla mnie brakuje, to jest koncepcja tego, jak to miasto ma wyglądać. Począwszy od zwykłego, wydawałoby się, studium, tak, dla nowej, dużej Zielonej Góry, poprzez określenie funkcji poszczególnych części Zielonej Góry i tego, jak chcę, żeby to miasto wyglądało. Przechodząc do tematu drzew, to mogę sobie zażartować, że pieniądze na nasadzenia, tak, na kwiatki, na coś, co ma ładnie i sympatycznie wyglądać, oczywiście się w budżecie znajdują. No, szczególnie w roku wyborczym, ale pieniądze na to, żeby co roku doglądać drzew, sprawdzać, w jakim one są w stanie, tak, to tych środków nie ma. My musimy mieć świadomość tego, że my jesteśmy częścią przyrody i w momencie, kiedy my się zabetonujemy, to się będzie odbijało nie tylko na naszym zdrowiu, ale także na warunkach życia. No, daleko szukać. Tylko się do dwóch elementów odniosę. Zielona Góra, ta część Starego Miasta, zaczyna powoli być zalewana przy opadach. Tak? No, w zasadzie na własne życzenie zrobiliśmy sobie betonową nieckę, wycinając gdzie tylko można drzewa i tworząc w zasadzie jedną dużą warstwę nieprzepuszczalną. Tak? Mamy już tam problem, który, żeby rozwiązać, to albo będziemy potrzebowali 100-150 lat, tak? Czyli zaczekamy, aż jakieś nowe nasadzenia wyrosną, albo trzeba będzie grube miliardy włożyć w to, żeby poprawiać sieć kanalizacyjną, która będzie w stanie odebrać wodę, tak? Sprawę załatwiają drzewa. Wystarczy ich nie wycinać, wystarczy o nie dbać. Jeden z argumentów, jaki słyszałem, dlaczego się teraz wycina drzewa, to dlatego, że one są chore, bo się gałęzie łamią. No tak, ale trzeba pamiętać o tym, że poniekąd korona drzewa jest odzwierciedleniem zdrowia korzeni. Jeżeli te korzenie są też obetonowywane, jeżeli o to drzewo naprawdę przez lata nikt nie dba, to potem się dzieje to, co się dzieje. Kolejny ostatnio taki motyw przewodni kampanii to jest walka ze smogiem. Jakoś też nikt nie pomyślał, że możemy ciężkie pieniądze wydawać na elektryczne autobusy, na jakieś urządzenia do poprawy powietrza, a najprostszym filtrem to jest drzewo. Tak? Tylko, że tutaj też trzeba myśleć o tym, żeby o to trzeba dbać i dbać przede wszystkim o bioróżnorodność. Tak? Bo argument, który cały czas się gdzieś przewija, że Zielona Góra jest zielona, bo mamy dużo lasów. Tak? Tylko, że my zapominamy, że w dużej części to jest monokultura przemysłowa, to jest monokultura sosny i ona się nie znajduje w centrum Zielonej Góry, tylko na obrzeżach. W naszym interesie jest to, żeby wśród naszych domów była bioróżnorodność i drzew liściastych, iglastych. Dlaczego? Dlatego, że my w zimie mamy smog z pieców, w lecie z samochodów. Jak wiadomo, drzewa liściaste w okresie zimowym niestety nie spełniają swoją funkcję, zostają nam liściaste. I to, do czego ja chcę dążyć, to jest trochę przywrócić takie pojęcie miasta ogrodu. To, co jest porażką, moim zdaniem, Polski po 1989 roku, to jest to, że tak naprawdę zniknęło z miast polskich świadome planowanie miasta jako całości funkcjonalnej. U nas to trochę wygląda na zasadzie takie, przychodzi deweloper, jak jeszcze znajomy deweloper, to jeszcze lepiej, mówi, potrzebuję zgody na wycięcie 1500 drzew. A do czego? No bo będę tam budował bloki. Proszę bardzo, srób, poszło, tak? Bloków nie ma, drzew nie ma. I to, o czym Tutaj pani Danes powiedziała o tym, że pokazuje konstytucję urzędnikom. Problem polega na tym, że niestety urzędnicy, szczególnie samorządowi, są odporni na konstytucję, bo oni myślą w wielu wypadkach niestety przez pryzmat wyborów.
Panie Tomaszu, ale pan mówi też o sobie?
Wie pani co, ja się naoglądałem, jak te mechanizmy funkcjonują. Czy mówię o sobie? Nie, bo podejrzewam, że gdybym mówił o sobie, to w tym miejscu bym się teraz nie znajdował. Nie byłbym kontrkandydatem. Cóż, ja sobie zażartuję. Powiem tak całkiem poważnie. Ja w tym mieście mieszkam. Nie mam zamiaru się z niego wyprowadzać. Zakładam, że tak jak kiedyś byłem prowadzony przez mojego ojca, który mi pokazywał, które drzewa w Zielonej Górze sadził. Tych drzew już nie ma. Zostały wycięte. Mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję też w tym mieście sadzić drzewa, oprowadzić swoje dzieci. Bo musimy świadomość tego, że my jesteśmy użytkownikami Zielonej Góry przez chwilę. Tak? No, nasze życie jest krótsze niż życie drzew, które są teraz wycinane. To jest też jakby bezmiar wandalizmu i głupoty ludzkie. Tak? Są wycinane 150-letnie drzewa po to, żeby na przykład, nie wiem, jedno miejsce parkingowe zrobić. Tak? Ja jestem z wykształcenia historykiem i między innymi też dlatego ja mam olbrzymi szacunek dla spuścizny. Poniekąd taką spuścizną są też te drzewa, o których dzisiaj rozmawiamy.
Pan wspomniał o ogrodach, miastach ogrodach. To założenie wprowadzili w życie nasi poprzednicy, mieszkańcy niemieccy. Czy dzisiaj, Sebastian, patrzę na ciebie, Sebastian Pilichowski, edukator przyrodniczy, ty inwentaryzowałeś drzewa przydrożne. Czy takie miasta ogrody mają dzisiaj rację bytu we współczesnej Zielonej Górze?
Czy miasta ogrody zawsze mają rację bytu, dopóki chcemy takich miast. Natomiast niestety ja byłem współautorem przeglądu drzew przydrożnych w obrębie Starej Zielonej Góry. No przypuszczalnie był to pierwszy przegląd w powojennej Zielonej Górze, a na pewno pierwszy tak kompleksowy przegląd. I niestety, ale o tym rozmawialiśmy już wielokrotnie, również w Radio Zachód na ten temat. No skala zaniedbań jest potężna. Zebrałem jeszcze baty właściwie za wszystkie wycinki w mieście przy okazji, chociaż my tylko dokonaliśmy przeglądu zdrowotnego. No ale niestety część drzew no, została wyznaczona jako martwa, zamierająca, bądź martwe nasadzenia. Tych drzew było łącznie no, około 300. Z czego 1/3 to są drzewa dojrzałe, martwe, 1/3 to są drzewa dojrzałe, zamierające, bądź chore.
Czyli czekają nas jeszcze wycinki.
Znaczy, mili państwo, wycinki zawsze będą się odbywały. Pytanie jest jeszcze inne. Jak dużo sadzimy w kontrze do wycinek? Bo co mnie na przykład w sposób szczególny martwi, to ja bym na przykład chciał otrzymać informację publiczną, na przykład przez ostatnie 12 lat, ile drzew usunięto w skali liczbowej, jeżeli da się, to również w skali kubików wyciętych, jakaś biomasa i porównanie, ile nasadziliśmy w tym samym czasie. I jaka jest udatność tych jeszcze nasadzeń. To byłaby przepiękna statystyka. Statystyka byłaby druzgocąca, to widać, nie trzeba wcale takich statystyk zbierać, bo to widać, że nasadzeń jest bardzo mało. Niestety wiele nasadzeń jest zaniedbanych, wiele z tych drzewek się nie przyjęło, nie dlatego, że nie mogło, tylko dlatego, że po prostu były niepodlewane, niepielęgnowane, niewyprowadzane, kiedy trzeba było, dochodziło do naturalnych rozłamów, ognisk chorób na przykład i tak dalej, więc koncepcja miasta ogrodu jest świetna, tylko pytanie, czy my ją chcemy. Ja uważam, że powinniśmy je chcieć.
A na czym polega ta koncepcja?
Miasto ogród to jest miasto, które przede wszystkim jest przyjazne człowiekowi, ale nie odrywa go tak bardzo od tej przyrody mimo wszystko. Człowiek nie ma poczucia również... Nie ma poczucia, że jest od tej przyrody oderwany to raz, ale nie musi całe miasto, na przykład mamy teraz też musimy troszeczkę modernizować te pojęcia dawne. Teraz na przykład jest taki trend również, żeby nie centralizować wszystkiego w jednym mieście, co więcej nawet w obrębie miasta, ale co więcej na przykład jest taka koncepcja dzisiaj, żeby również decentralizować urzędy na przykład w regionie, na przykład żeby w Zielonej Górze nie były wszystkie urzędy zlokalizowane, tylko na przykład żeby to zachęcało ludzi do migracji. Ale jeżeli zawęzimy się do miasta, to również powinniśmy przede wszystkim mieć strefę, gdzie możemy wypocząć, strefę, gdzie pracujemy, gdzie mieszkamy. A my tak naprawdę wszystko to mamy pomieszane w taki sposób dzisiaj, jeszcze to wszystko jest rzeczywiście dearboryzacja, to już tak nazywam, miasta Zielona Góra, że my w zasadzie żyjemy jak jakiejś kolonii dzisiaj.
Ja rozmawiałam niedawno z młodą mamą i zapytałam, czego by chciała, czego by oczekiwała, chociażby na przykład z obietnic wyborczych, albo w ogóle czego by chciała w Zielonej Górze. No, byłam zaskoczona odpowiedzią, by się okazało, że chciałabym mieć takie, żeby blisko mojego domu był park, ale taki park, gdzie ja mogę pójść z dzieckiem i nie będziemy się tam nudzić po 5 minutach, będzie gdzie usiąść, spędzić czas, ale w ciekawy sposób. Nie tak, że są jakieś na przykład plastikowe krasnale, albo takie jakieś, no może takie prymitywne urządzenia, ale coś, co
dokładnie, ale
pozwoli rozwinąć się na przykład mojemu synkowi, a mi spędzić fajny czas.
Ja powiem tak, na moim profilu na żywej edukacji ostatnio z komentarzem obszernym powieliłem informacje no, o stosunku prezydenta Zielonej Góry do dokonanej inwentaryzacji, małej inwentaryzacji, tak wycinki w Ochli, tak naprawdę, gdzie wykazano, że no, niestety zostały zdegradowane siedliska gatunków chronionych, zagrożonych wymarciem i wymierających gatunków porostów oraz mszaków. Odniosłem się do tej krytyki również swoją krytyką, można powiedzieć konkrytyką, i właśnie wczoraj dostałem taki komentarz. Uprzejmy komentarz, ale w kontrze trochę też, że jeżeli nie chcemy rozwoju, to że powinniśmy się zastanowić nad przeniesieniem się do Gorzowa, Wałbrzycha i albo w Bieszczady na przykład, tak? Czyli innymi słowy, nie możemy mieć rozwoju i przyrody. To jest błędne założenie, bo zrównoważony rozwój, jego trzon koncepcji jest taki, że po pierwsze nie bierzemy więcej niż możemy dać kolejnym pokoleniu, to jest raz w dużym skrócie, ale dwa, że właśnie da się to pogodzić. I nie wiem, czemu w tym mieście rozwój jest jakimś takim ekwiwalentem, że musimy na przykład usuwać zasoby przyrodnicze. Wcale nie. Przykład Ochli pokazuje, że można było poprowadzić alternatywną ścieżkę oddzieloną pasem zadrzewienia, które wycięto niestety, dębiny, przez coś inne właśnie, która jest w monokulturze, która nie ma takiej wartości, tak unikalnej wartości dla Zielonej Góry, bo Zielona Góra niestety, no albo stety, po prostu gleby to również definiują. No, przede wszystkim może tu rosnąć sosna i rzeczywiście soślina jest w monokulturze, natomiast dębiny czy na przykład buczyny. W Zielonej Górze nie ma buczyny tak naprawdę. Mam pojedyncze buki, zresztą buk czy przy Radio Zachód, czy buk na przykład pierwsza, jedna z pierwszych ofiar Lex Szyszko w Zielonej Górze, właśnie buk przy ulicy Wrocławskiej w tamtym roku, no, zostały usunięte te drzewa, tak? Bezkrytycznie, tak naprawdę bardzo często te drzewa są usuwane. Powinniśmy się nad tym zastanowić bardzo mocno i odpowiadając na ten komentarz użytkownika, który mi skomentował moją kontrkontrę, swoją kontrkontrą, napisałem, a właściwie czemu właśnie nie mielibyśmy tworzyć takich Bieszczadów wokół nas? Takich, nie mówię Bieszczadów, no ale chodzi o takie namiastkę, tak? Czemu takie, my nie możemy mieć takiej namiastki? Powinniśmy mieć taką namiastkę, czemu nie? Czemu mamy być zmuszani do wielkiej wycieczki na drugi koniec Polski na przykład, żeby zobaczyć kawałek ciekawej przyrody, gdzie właśnie możemy wypocząć, czy nawet właśnie wychować dziecko w jakiś ciekawy sposób. A dzisiaj jest na zachodzie w szczególności tak wiele koncepcji ciekawych placów zabaw, edukacyjno-rozrywkowo-rekreacyjnych i tak dalej, które wpływają również na te zaburzenia sensoryczne, które dzieci dzisiaj mają bardzo często diagnozowane, że naprawdę w tych samych pieniądzach, które inwestujemy w często jakieś plastikowe ozdoby czy z tworzyw sztucznych, naprawdę możemy uzyskać lepszy efekt o bardzo szerokim przyjęciu, bardzo pozytywnym tak naprawdę społecznie.
Paweł Zalewski, członek ruchu miejskiego Zielona Góra. Czy pan jako też społecznik czuje się tutaj też wywołany do jakiejś walki o podstawowe zasoby, bo o tej wojnie podstawowe zasady przed audycją wspomniał pan Tomasz Nesterowicz, że doszliśmy do takiego punktu, gdzie trzeba walczyć właśnie o podstawowe zasoby, czyli drzewa.
Mnie właśnie bardzo zainteresował tutaj ten komentarz, który pani redaktor usłyszała od jakiegoś tam mieszkańca, od mieszkanki, tak odnośnie właśnie tego, że mieszkańcy, że chciałaby ta pani mieć jakby dostęp do dużego, ciekawego parku. Właśnie to jest ten problem, że małe tereny zieleni w mieście, a mamy trochę takich jakby w Zielonej Górze, tak, bo są to skwery czy jakieś pojedyncze drzewa, one nie rozwiązują tego problemu potrzeby takiej społecznej potrzeby mieszkańców do posiadania w swoim otoczeniu właśnie zieleni. Ten problem rozwiązują tak na dobre duże parki. I mamy w Zielonej Górze problem z dostępem takich dużych parków. Standardy takie europejskie, które zostały już przyjęte jakby w największych miastach i do których się dąży, to są takie, że każdy mieszkaniec miasta powinien mieć nie dalej niż 300 metrów do najbliższego terenu zieleni o powierzchni co najmniej 2 hektary. W Zielonej Górze, w samym centrum miasta, mamy jakby mało tej zieleni i jeszcze jej ubywa, bo na przykład został sprzedany jakby teren zielony koło Filharmonii pod zabudowę także mieszkaniową. Także mamy z tym problem. Mhm. Powinniśmy rozwijać jakby tą zieleń w centrum miasta.
Słyszałam też, że bardziej opłaca się wyciąć drzewo niż zostawić. I tak chyba jest, panie Tomaszu.
Ale nie wiem, czy się bardziej opłaca.
Ja bo przecież żartuję. Mieszkania są potrzebne. To są podstawowe takie potrzeby, tak? Chcemy mieszkać, chcemy jeździć drogami.
Nie. To są trochę takie bardzo wygodne uproszczenia, tak? Prawda jest taka, że nie tylko w Zielonej Górze. Mam trochę takie pomieszanie i poplątanie funkcji i zadań samorządu, tak? My się naprawdę zajmujemy rzeczami nie tymi, którymi powinniśmy, tak? Proszę zobaczyć, że miasto tak naprawdę jako miasto nie buduje żadnych mieszkań i póki co w tej kadencji z tych pomysłów Derwala, tak to określmy, bez dodatku czerwonego, bo nie wiem dlaczego czerwony, tak? Bardziej zielony jak już albo czarny.
No z powodu Czerwonej Góry, tak?
No, jako przedstawiciel czerwonych czuję się urażony takim porównaniem, ale okej.
Tłumaczę panu, bo
tak, ale tak pytanie. Na poważnie. No proszę zobaczyć, dwie większe wycinki takie, które się obiły szerokim echem przy ulicy Amelii i wzgórze Braniborskie, tak? Poszły drzewa. Jest jakiś efekt tej wycinki, tych wszystkich działań? No nie.
Warto tak? Może państwu przypomnieć, właśnie tam wkroczył deweloper i odbywało się tak, że wczesnym rankiem o godzinie 7 mieszkańców obudziło. Tak, dźwięk pił.
Z rozpędu wycięto nawet drzewo poza działką, tak?
I poszły piękne, stare lipy. Mieszkańcy płakali.
No zgadza się. A taka historia, taka, która też powinna nam uświadomić, że my jesteśmy częścią przyrody. Mao Tse-tung kiedyś wpadł na taki pomysł zrobienia akcji, która tłumaczyłaby Chińczykom, dlaczego jest głód w Chinach, że to ptaki wyżerają ryż.
Wróble,
dokładnie. No, więc Chińczycy pracowicie tak długo ganiali te wróble, że one po prostu zdychały z wycieńczenia. Rok, dwa lata później nastąpiła plaga insektów, które zabrały się za wyżeranie ryżu. Ptaków już nie było, żeby zjadły te insekty, no więc wszystkie insekty potraktowano DDT. Łącznie z insektami popadały pszczoły. Tak, w niektórych regionach Chin do dzisiaj zapylanie drzew odbywa się ręcznie. Tak, ja nie mogłem w to uwierzyć, tylko chodzą właśnie w białych rękawiczkach mali Chińczycy i zapylają te drzewa. Chińczycy, w odróżnieniu od nas, wyciągnęli wnioski. Ja widziałem, jak oni potrafią planować, jak budują. Oni, w odróżnieniu od nas, robią nasadzenia przy drogach. Tak? My, robiąc drogę, wycinamy drzewa w pobliżu dróg, twierdząc, że przez te drzewa giną kierowcy. Nikt nie zwrócił uwagi, że kierowcy głównie w Polsce giną, dlatego że nikt niestety, i to chyba jest nasza cecha narodowa, nie przestrzega przepisów ruchu drogowego. Ale tam robi się nasadzenia z drzew, które już mają kilkanaście lat. Ja byłem zszokowany, jak widziałem szpalery wśród w zasadzie autostrad chińskich, tak? Szpalery kilkunastoletnich drzew, już kilkumetrowe, naprawdę dobrze odchowane drzewa i koło tych drzew widać było, że ktoś chodzi i pilnuje. Proszę mi powiedzieć, jak często państwo widzicie na ulicach Zielonej Góry, żeby ktoś chodził i podlewał drzewa? Tak? Albo wykonywał jakieś prace. Może
albo,
się czepiam. Może jeszcze jedno pytanie.
Przesadzał.
Dokładnie, ale albo jak już odetnie tą gałąź, która przeszkadza, czy w jakikolwiek sposób zabezpiecza tą gałąź po ucięciu. Nikt tego nie robi, a później się wszyscy dziwią, dlaczego te drzewa próchnieją. No właśnie dlatego.
A propos przesadzania drzew, budowanie mieszkań, no także niesie za sobą sporą organizację. Proszę założyć słuchawki, bo my będziemy teraz rozmawiać z gościem przez telefon. Deweloperzy no, nie są za bardzo skorzy do pozostawiania dużych drzew, jeśli zwłaszcza rosną w miejscu, gdzie zaplanowano budynek. Dlatego właśnie akcja przesadzenia 29-tonowego dębu szypułkowego w Warszawie wzbudziła bardzo wiele pozytywnych reakcji. Promujemy ochronę wartościowej zieleni zastanej na terenie inwestycji, mówi prezes firmy, która ocaliła dąb. Dobry wieczór, z nami jest pan prezes NC Investment, pan Piotr Laszkiewicz.
Dobry wieczór państwu, dziękuję za zaproszenie.
Myślę, że chyba warto byłoby, żeby pan opowiedział, co spowodowało, że zdecydował się pan zainwestować, bo to właściwie mówił mi pan wcześniej przez telefon, że bardziej mimo wszystko opłaca się wyciąć drzewo niż zostawić, bo wycięcie przynajmniej przysporzy pieniędzy. Natomiast pozostawienie lub przeniesienie, no to już są ogromne koszty. Co spowodowało taki pomysł? Skąd się wziął?
Z całą pewnością wycinanie drzew jest ekonomicznie bardziej uzasadnione niż ich zachowywanie. Ten dąb, który jest kanwą tak wielu publikacji, jego wycinka miała kosztować nas 12 tysięcy złotych. Taki dąb rósł pewnie jakieś 50-60 lat. Te 12 tysięcy w żaden sposób nie oddaje wartości takiego drzewa, gdyby trzeba je było kupić i posadzić. Szczególnie, że sam transport takiego drzewa ze sztuki, z jakiegoś terenu, gdzie takie drzewa mogłyby rosnąć, kosztowałby bardzo dużo i byłby bardzo trudny. To drzewo miało wysokość 3 pięter. Rosło na naszej działce i na naszą działkę przesadziliśmy. Gdyby chcieć jakby zachować ten taki walor, jaką to drzewo za sobą niesie, to pewnie koszt byłby dużo większy. I to było głównym powodem, tak? Chcieliśmy w pewnym sensie uatrakcyjnić to, co robimy. My jako społeczeństwo, jako konsumenci też dojrzewamy. Dzisiaj nie wystarczy tylko wyprodukować mieszkanie. Ono musi być funkcjonalne, musi być ładne, elewacja musi być ładna i otoczenie musi być atrakcyjne. Każdy nabywca zwraca na to uwagę. Świadomość rośnie, chociaż nie jest to wcale takie proste i tak jak mówiłem, nie jest to opłacalne. Tutaj któryś z panów pytał o taki bilans nasadzeń i wycinek. Ja mogę powiedzieć, jak to wyglądało w Warszawie przez 10 lat, licząc od roku 2006 do 2017. W sumie wycięto 230 tysięcy drzew. To jest 23 tysiące rocznie. Bilans był dodatni, bo nasadzono o 40 tysięcy więcej. Tylko gdybyśmy policzyli wiek tych drzew, no to pewnie bilans byłby około 10-krotnie mniej korzystny. Także nie szukałbym jakiegoś bardzo głębokiego sensu w tym, co zrobiliśmy. Po prostu chcieliśmy, żeby u nas było ładniej, atrakcyjniej i wykorzystaliśmy to, co było.
Ale powiedzieli...
To, że drzewa trzeba przenosić, bo one zawsze kolidują z jakąś nową zabudową, nową drogą, to jest fakt oczywisty. To, dlaczego się tego nie robi, to dlatego, że brakuje zachęt.
Myśli pan, że to tylko chodzi o zachęty?
Nie ma motywacji do tego typu działań. Wychowywanie kijem albo marchewką, to takie jest pytanie. Do tej pory wychowywaliśmy się kijem i każdy, lek Szyszko pokazało, co wychowywanie kijem dało. Każdy, kto mógł skorzystać z chwilowej wolności, korzystał. Choć dodam od razu, że to prawo dotyczyło wyłącznie osób prywatnych, nie dotyczyło deweloperów. Deweloperzy na tym nie skorzystali.
Natomiast ja zawsze słyszałam na temat deweloperów takie określenie, że deweloperzy prowadzą właśnie taką agresywną inwestycję, agresywną deweloperkę. I nagle ten pomysł z przesadzeniem drzewa pokazał, że można zupełnie inaczej, czyli jakby przełamaliście stereotyp. Zresztą mówił mi pan przez telefon wcześniej, przed audycją, że zaskoczyła pana reakcja, tak duża reakcja po tym, co zrobiliście.
No, to prawda, myśmy takiego efektu nie oczekiwali, chociaż samo wydarzenie było spektakularne, bo w oknach mieliśmy gapiów z okolicznej budowy. Robotnicy zamiast budować stali i patrzyli, jak to wygląda. To jest rzeczywiście efektowne, przesadzenie czegoś tak dużego. Te 29 ton to tylko muszę sprostować. To było drzewo razem z bryłą korzeniową. Samo drzewo ważyło pewnie trochę mniej, nie mniej. Było to bardzo duże drzewo.
Więcej było przeciwników tego pomysłu, czy mieliście też osoby wspierające? Bo podejrzewam, że ta decyzja chyba nie była łatwa.
Nie była też taka trudna. Jakby budżet, z którym zmierzyliśmy się, on nie był taki ogromny. Wiadomo, że im starsze drzewo, im większe, to te koszty będą rosły. To też zależne jest od gatunku drzewa. Dom przypółkowy, rozporządzenie dzieli drzewa na 5 grup. Dąb jest w tej czwartej, jeśli chodzi o wysokość tej ceny. Więc to nie jest jeszcze najwyższa cena, ale już wysoka. Więc tak, no tych, którzy się z tego faktu ucieszyli, pewnie było sporo. Okoliczni mieszkańcy, bo to nie tylko ci, którzy będą mieszkali w naszym budynku, ale ci, którzy mieszkają wokoło, pewnie ucieszyli się z tego, że przed oknami nagle pojawiło się drzewo, którego tam nie było. Duże drzewo.
Tak, duże drzewo. Myśli pan, że to może być taki wzór, chociażby na przykład właśnie dla władz miasta, które często przy inwestycjach drogowych nie chcą zachować drzew, wycinają, tłumacząc to bezpieczeństwem. Ja też wielokrotnie słyszałam, zwłaszcza na nowych osiedlach, lepiej wyciąć, bo spadnie wichura, że to jest po prostu niebezpieczne.
Znaczy, o drzewa na pewno trzeba dbać i tutaj w tej dyskusji taki głos się pojawił. Trzeba dbać o nasadzenia takich gatunków, które będą trwalsze. U nas upowszechniła się to pola, bo jest to drzewo tanie, szybko rosnące, szybko daje efekt, a niestety kruche. Więc różnorodność tych gatunków z pewnością przyczyni się do tego, że one będą inaczej oceniane, ale już chyba pan kandydat na prezydenta wspomniał o tym, że zieleń trzeba planować. Trzeba mieć wizję, gdzie ona powinna powstać. Niestety w naszym kraju cierpimy na brak planów zagospodarowania przestrzennego. One wiążą się z tym, że wytyczając jakikolwiek kawałek pod zieleń, trzeba również uwzględnić odszkodowanie dla kogoś, komu zmniejszymy wartość nieruchomości w ten sposób. A ponieważ jesteśmy krajem dość biednym, po prostu nas na to nie stać i to się dlatego nie dzieje. Zresztą najbardziej zdegradowane są chyba te państwa najbiedniejsze.
Myśli pan, że deweloperzy wezmą przykład, że tak będzie się budowało w Polsce, nawet w mniejszych miastach?
Ja myślę, że rynek to powinien sam zweryfikować, ale można na pewno poprawiać albo zachęcać do tego jakimiś zachętami ze strony władz samorządowych, może i nawet władz państwowych, tak, bo jeżeli zaczniemy na przykład rozliczać teren biologicznie czynny w powierzchni, jaką daje drzewo, a nikt tego nie robi, liczy się tylko płaską powierzchnię. Ostatnio prawdopodobnie pionowe ściany zielone będzie można zaliczać do tego terenu biologicznie czynnego, ale tylko dlatego, że rozporządzenie nie jest jednoznaczne i umożliwia taką interpretację. Gdyby można było do tego wliczać drzewa, być może więcej by ich zachowywano. Trudno powiedzieć, ale zachęty na pewno są lepsze niż kary.
Znaczy przyszli mieszkańcy właśnie nowych osiedli w jakiś sposób, kiedy przychodzą i chcą kupić mieszkanie, to sugerowali wam już od jakiegoś czasu, że zaczyna zależeć im właśnie na tym, co jest z zewnątrz, bo widzę, jak deweloperzy tutaj w Zielonej Górze budują, to po prostu zwykle drzewa są wycinane i sadzane są jakieś po prostu krzaczki, jakieś takie rachityczne drzewka i nie wygląda to za dobrze.
No, to jest oczywiste, bo to im starsze drzewo, tym więcej kosztuje. Chyba na przestrzeni 20 lat, w którym ten biznes deweloperski się rozwija, to widać zmianę w podejściu klientów. Zaczynają zwracać coraz większą uwagę na to, żeby mieszkanie nie było tylko tanie, albo im tańsze, tym lepsze, tylko żeby było funkcjonalne. Zwracają uwagę na materiały, na estetykę, a nawet na pewne cechy ekonomiczne, tak? Izolacyjność akustyczna, termiczna i otoczenie. Tą zieleń, która wokół powstanie. Tak, ale nie jest to na pewno główne kryterium. Dopóki cena będzie głównym kryterium, do tej pory drzewa nie staną się tym kryterium, dzięki którym klienci podejmują decyzję.
Dziękuję bardzo, pan Piotr Laszkiewicz, prezes NC Investment. Dziękuję bardzo panu za rozmowę.
Bardzo proszę. Dobranoc.
Dobranoc. Panie Tomaszu, a ja mam do pana takie pytanie. Jak pan sądzi, czy w tym procesie pozyskiwania wyborców przyroda na którym miejscu będzie? dla pana na przykład? Bo to może trudno o innych kandydatach mówić.
To znaczy, wszystko zależy, jak się podchodzi do wyborców, tak? Bo są dwa typy prowadzenia kampanii. Pierwszy typ ogólny, czyli się generalnie mówi wszystko, co wyborca chce usłyszeć, bo daje to szansę na wygraną wyborów. Czasami jest to mniej popularne, mówi się to, co się myśli. I ja niestety obawiam się, że w Zielonej Górze ta świadomość tego, że no to jest nasze miasto, tak? No jeżeli my sami się zgodzimy na przerobienie tego miasta w betonową górę, to my tutaj będziemy mieszkali po prostu. Ta świadomość dopiero się zaczyna budzić. I czy to będzie najważniejszy motyw wyborów? Zapewne nie. Ja sądzę, że część wyborców będzie zachwycona kwiatkami nasadzonymi na rondach, tak, bo to ładnie zakwitnie, będzie ładnie wyglądało, że jedno, drugie drzewo poleciało. Tak naprawdę nie wszyscy jeszcze dostrzegają jakby masowość tego, co się dzieje w Zielonej Górze, tak? No bo ktoś, kto mieszka przy jakiejś ulicy, tak, no zobaczył, że to poleciały 2-3 drzewa, tak? Ta świadomość dopiero się zaczyna rodzić. Dla mnie to jest o tyle ważne, bo drzewa są elementem tworzenia miasta, przestrzeni, w której my żyjemy. To, co ja już mówiłem w pierwszej swojej wypowiedzi, że drzewa zapewniają nam kilka elementów bardzo praktycznych, tak, o których my zapominamy. No to, co mówiłem, tak, żywe filtry, tak, kwestia wody. Nie wspomnę już o tym, że zdecydowanie sympatycznie mieszka się w mieszkaniu, gdzie budzi śpiew ptaków. Tak, no z całym szacunkiem trudno sobie ptaki wyhodować, czy gniazda raczej nie będą powstawały na krokusach, które może ładnie wyglądają.
Ale niektórzy mieszkańcy się denerwują, że mają na przykład zasłonięte okna i nie mają światła, tylko cień jakiegoś wielkiego drzewa. Zdaje się, że Grzegorz Lipiec o tym pisał
tak,
w swoim
czytałem, tak,
emocjonalnym liście.
Po części ma rację, ja nawet wiem, o których drzewach on mówi, bo to w tym samym rejonie mieszkam, ale ja sobie zażartuję, że niektóre budynki, które powstają w Zielonej Górze, są budowane w taki sposób, że tam nawet nie ma miejsca na drzewo, bo z okna swojego mieszkania można oglądać w sąsiednim bloku, co robi sąsiad rano, tak, albo co je na obiad można zajrzeć. I niestety to się dzieje. A czy to będzie ważne dla mnie w kampanii wyborczej? Ja sądzę, że to nie będzie najważniejszy element mojej kampanii wyborczej, ale na pewno ważny element realizacji mandatu prezydenta, bo ta wizja, którą Niemcy próbowali realizować w dawnym Grimbergu, ona do mnie przemawia. To jest tworzenie przestrzeni przyjaznej. Tak? No jaki jest sens za przeproszeniem swoje sąsiedztwo niszczyć?
Ale pan powiedział, że pan do pana to przemawia, to znaczy, że pan to ewentualnie by realizował, kiedy
tak.
by pan objął urząd? W jaki
tak.
sposób?
Wie pani co, zacząłbym od tego, co się też przewinęło w wypowiedzi tutaj pana prezesa. Od opracowania przede wszystkim dokumentacji, planów, studium, opracowania przestrzeni.
A kto miałby to zrobić?
Specjaliści.
To
tak?
znaczy?
No, mamy nawet w studiu, tak? Jest tylko kwestia tego, czy się słucha ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. Ja wychodzę z założenia, że sam akt wybrania na funkcję prezydenta czy radnego nie jest powiązany z wizytą Ducha Świętego i z tego tytułu nikt się nie stanie nagle architektem, nie stanie się malarzem najlepszym na świecie, ani ogrodnikiem. I to jest kwestia umiejętności tworzenia zespołów ludzkich, nadania kierunku działania, tak? Bo to jest jakby funkcja prezydenta, nie wiem, dyrygenta, tak to określmy. Ale no, ja w życiu nie będę w stanie na przykład, tak, zajmować się, nie wiem, dendrologiem, bo nie jestem dendrologiem. Tylko trzeba mieć świadomość swoich ograniczeń, umiejętność korzystania z doświadczenia innych ludzi, bo tego mnie życie nauczyło.
A jak długo by taki plan powstawał, taka strategia?
Strategia, która powstała poprzednio, ona tak naprawdę z ręby dawno, dawno temu powstawała, tak? Ona z tego, co mi twórcy opowiadali, ona te zręby powstały około roku, tak? Jeśli chodzi o studium, my musimy mówić o okresie realnie 2 lat. Ale do czego też jest nam to potrzebne? Bo po określeniu funkcji my wtedy wiemy, tak, co jest dla nas priorytetem. No prosty przykład, mówimy o przestrzeniach zielonych. Była batalia mieszkańców o las przy Władysława IV. Tak? Kilka lat temu. Czy coś tam się działo przez te kilka lat? No nic. No, przepraszam, teraz się dzieje, mamy chęć wyrżnięcia tam części lasu, żeby zrobić parkingi, tak?
No bo nie ma parkingu w mieście, a to też jest ważne dla mieszkańców, gdzie mają zostawiać samochody.
To też jest brak logiki, dlatego że wiele miast idzie w kierunku takim, tak, nawet bez względu na potem problemy finansowe, aby iść w kierunku na przykład bezpłatnej komunikacji miejskiej. No bo jeżeli mieszkańcy mają tanią, już nie bezpłatną, ale tanią, tak, rzeczywiście tanią, dostępną komunikację miejską, nie muszą korzystać ze swoich samochodów, bo to i potem przestaje być opłacalne ekonomicznie. Jeżeli popatrzymy na to, że większość samochodów, które jeżdżą po ulicach Zielonej Góry, tak naprawdę nie byłoby wpuszczonych na ulice miast europejskich z uwagi na to, że z ich rur wychodzi to, co nie powinno wychodzić, a tu też padła taki argument, żeby przekonywać ludzi marchewką, a nie kijem, to może zamiast ganiać ludzi za to, że jeżdżą samochodami, jakim jeżdżą, dajmy im alternatywę. Tak, dajmy im możliwość poruszania się darmową komunikacją. Coś się może okazać, że my nie będziemy potrzebowali aż tylu miejsc parkingowych w centrum miasta. Tak, może się okazać, że będziemy mieli przestrzenie, żeby w tych przestrzeniach sadzić drzewa. No bo tak daleko szukać. No, jaka jest logika inwestowania w autobusy elektryczne? No po co? Tylko żeby były elektryczne? No zakładam po to, żeby realizować bezpłatną komunikację miejską.
A nie uważa pan, że na pewne rzeczy już po prostu jest za późno? Gdzie teraz zrobić takie parki w Zielonej Górze, które by odpowiadały mieszkańcom i były blisko, tak? Na przykład jeżeli ktoś mieszka, nie wiem, na ulicy Botanicznej, no to był w ogrodzie już 50 razy i chce pójść jeszcze gdzie indziej, no to teraz trudno teraz taki park stworzyć w momencie, jeżeli jest tak gęsta zabudowa.
Pan
jest kandydatem dobrze. I chciałbym...
Znaczy pierwszy krok to jest tak naprawdę dbanie o to, co już jest, tak? O to, żeby przywrócić funkcjonalność. No, przypominam, że ponad rok trwały prace nad koncepcją, jak ma wyglądać Park Tysiąclecia. Okazało się, że władze się obraziły, bo tak to trochę wyglądało. I tutaj temat Parku Tysiąclecia utknął w martwym punkcie. Podobnie Władysława IV, tak? Przy Konstytucji 3 maja, tak, Park Somińskiego, no ja tego nie będę komentował, tak, bo to, co tam się stało, to też, jakby to powiedzieć, rewitalizacją trudno określić, tak. Wzgórze Winne, wzgórze, przy którym ja się wychowywałem, te drzewa, które tam poleciały, to było, przepraszam, towarzystwo mojego dzieciństwa. No co niektóre zresztą były wycinane pod osłoną nocy. Jak ktoś skomentował na Facebooku, pasy w Zielonej Górze to można malować w godzinach szczytu, ale drzewa to się po nocy już u nas zaczyna wycinać, tak? Więc przywrócenie tych przestrzeni, a gdzie wygenerować jakieś miejsca? Jest takie miejsce, które byłoby dla mnie też takim punktem zainteresowania. Ogródki działkowe, które w centrum mamy miasta, tak? Dlaczego nie spróbować porozmawiać z działkowcami, tak? Bo i też wiadomo, że nie wszystkie te ogródki funkcjonują. Jakąś część tej przestrzeni wygospodarować. Przy osiedlu Młodzieżowiec mamy przestrzeń bardzo dużą, która też nie jest zagospodarowana. Tych miejsc naprawdę mamy dużo. I to też my jeszcze tak na zakończenie, my też musimy sobie powiedzieć...
A to jeszcze nie jest koniec.
Okej, ale jakby tej wypowiedzi mojej, żebym tutaj nie zdominował spotkania. My też musimy tworzyć różnorodność, tak? Moim zdaniem powinniśmy mieć takie miejsca w Zielonej Górze prawie że dzikie i takie, które są, przepraszam, no takimi większymi przedszkolami wśród drzew, tak? Nie jest powiedziane, że my musimy mieć każdy teren zielony na jedną sztampę i w każdym żółtego krasnala w zielonym kapeluszu, tak? Bo to nie o to chodzi. To miasto ma być naszym domem, tak? Jeżeli zaczniemy patrzeć na Zieloną Górę przez pryzmat, że to jest nasz dom i wychodzić trochę poza tą naszą najbliższą przestrzeń, zmieni nam się optyka i pojawi się to, czego moim zdaniem jeszcze tak do końca nie ma, świadomość, że my w tym mieście mieszkamy. A takie lewarowanie każdej głupiej działalności, że to jest inwestycja, to jest potrzebne. Nie, to nie jest potrzebne. Ja zaczynam się zastanawiać, czy nie mają racji trochę mieszkańcy, ci, którzy twierdzą, że tu chyba chodzi głównie o wycinanie drzew, tak? Bo no, to też ma jakąś wartość, tak?
Zostały nam 2 minuty do serwisu, potem sport, między nami zwierzętami wraca po 21:15 i wtedy naszą dyskusję dokończymy.